Poznania 2020+.
Szanowni Państwo Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Moja wypowiedź dzisiejsza będzie składała się z dwóch części. W pierwszej przedstawię Państwu główne założenia aktualizacji strategii rozwoju miasta Poznania 2020+. W drugiej części natomiast omówię kwestię autopoprawki wspomnianą już przez Pana Przewodniczącego. Szanowni Państwo, może rozpocznę od założeń aktualizacji strategii. Dzisiejszy dzień jest dla nas, dla miasta, dla Wydziału Rozwoju Miasta niezwykle istotny z uwagi na to, że prace nad aktualizacją strategii rozpoczęły się w końcówce 2015 roku. Przez cały czas prowadzone były intensywne działania, ale założenia, te, które chcę Państwu przedstawić, właśnie wypracowaliśmy na samym początku. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że zależało nam niezwykle mocno na zachowaniu ciągłości zarządzania strategicznego w mieście. Proszę pamiętać, czy Państwo pamiętacie, ja tylko przypomnę, że zarządzanie strategiczne jest domeną miasta Poznania i jako jedno z pierwszych miast w Polsce mieliśmy strategię rozwoju miasta uchwaloną w 1994 roku. Od tego momentu sukcesywnie strategie były aktualizowane, co oznaczało, że miało ogromne znaczenie zarówno dla Urzędu Miasta Poznania, jak i dla radnych Miasta Poznania. W ostatniej aktualizacji w 2013 roku wprowadziliśmy tak zwany cykl strategiczny jako podstawa zmiany jakościowej i to również było brane pod uwagę, wyniki tego cyklu podczas prac nad aktualizacją strategii. Ja tutaj może wspomnę jeszcze, że miałam przyjemność po aktualizacji w 2010 roku współtworzyć program wdrażania strategii rozwoju miasta Poznania. Prowadziłam również aktualizację w 2013 roku. Jestem współautorem systemu monitoringu, który był bardzo rozbudowany dla miasta Poznania, a ze strony naukowej również pracę dysertacyjną na Master of Business Administration kończyłam pracą dysertacyjną pod hasłem implementacja strategii rozwoju miasta. Także jestem wdzięczna temu, że doświadczenie mogłam wykorzystać podczas prac obecnych. Następne założenie, które jest niezwykle istotne dla nas, ponieważ warunkuje formę i zakres merytoryczny strategii, to podkreślenie perspektywy mieszkańca jako odbiorcy strategii. Partycypacja społeczna rozumiana dla nas jest jako nie tylko jako sposób konsultacji i zastanowienia się wspólnego nad wypracowanymi już rozwiązaniami, ale współtworzenie nowych.
Momencik. Proszę o zamknięcie jednych i drugich drzwi, jakby można było. I prosiłbym Państwa radnych, żeby rozmowy ewentualnie toczyć poza salą sesyjną. O, dziękuję bardzo, bo tutaj kobieta o słabym głosie, a my jeszcze tutaj.
Wydawało mi się, że mam donośny głos, ale.
No to na męża pewna, tak to nie.
Tak, ale dziękuję bardzo za wsparcie.
Także proszę bardzo o ciszę. Szanowni Państwo, proszę o ciszę i wysłuchajmy, żeby rzeczywiście nie było potem mówienia, że nie wiemy, o co chodzi w strategii, tak?
Szanowni Państwo, jeszcze jeden element, który jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o prawidłowe wdrażanie strategii. Zwróciliśmy również uwagę na pogłębienie integracji zarządzania strategicznego i planowania budżetowego, które od kilku lat sprawdza się w poznańskim magistracie. Chciałabym w skrócie pokazać różnicę między strategiami z 2013 roku, czyli obowiązującej obecnie, i tej, którą proponujemy w styczniu 2017 roku. Zacznijmy od podstawy prawnej, która ma dość duże znaczenie, jeśli chodzi o formę i zawartość strategii. Poprzednia strategia była uchwalona zgodnie z podstawą prawną ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku. Ta z kolei jest, czy będzie uchwalana w oparciu o program rozwoju miasta po aktualizacji z 2014 roku. Ma to duże znaczenie, jeśli chodzi o też metodykę zastosowaną, ale przede wszystkim formę, treść i proces konsultacji, co jest niezwykle istotne. Następne różnice wynikają właśnie z tej ustawy, czyli szersze uspołecznienie procesu aktualizacji, które jest zgodnie z ustawą i zrobiliśmy troszeczkę więcej. Horyzontalne podejście do rozwoju miast, to już wynika z perspektywy mieszkańca, którą przyjęłam jako kwestię pierwszą. I struktura i forma strategii. Proszę zauważyć, że będziemy to omawiać dalej, że podczas pierwszego procesu, który rozpoczęliśmy w ramach aktualizacji strategii, czyli podczas spotkania z mieszkańcami, doszliśmy do wniosku, że postrzeganie rzeczywistości przez mieszkańców nie jest tak silosowe czy też formalne, jak to wygląda w innych dokumentach. Mieszkańcy, patrząc na pewien obszar, nie zawsze oddzielają, i to jest ich prawo, rozwiązania transportowe od przestrzeni, od kwestii społecznych, czy też od kwestii związanych chociażby z rozwiązaniami kulturalnymi, czy też z ochroną środowiska. W związku z czym strategia ta, którą mam przyjemność prezentować, zawiera 5 dość szerokich, obszernych priorytetów, w których działania poszczególne mieszają się między sobą, bo tak wygląda rzeczywista rzeczywistość. Chciałabym również podkreślić jedną różnicę. Jeśli chodzi o strategię z 2013 roku, braliśmy pod uwagę kolejny okres finansowania ze środków zewnętrznych 14-20. Teraz już mamy taką świadomość, że następny okres pozyskiwania środków będzie pewnie nieco bardziej uboższy. Tych środków z pewnością będzie znacznie mniej, w związku z czym dużo większą uwagę poświęciliśmy znaczeniu zasobów wewnętrznych miasta i mieszkańców, czyli tego, co posiadamy, żeby to w jakiś sposób rozwinąć i poprzez współpracę i synergię po prostu osiągnąć. Musimy się do tego w naszym odczuciu przygotować. Chciałabym też zwrócić uwagę, że dosyć istotną rolę pełnią zadania roczne w strategicznym zarządzaniu miasta. One są planowane rocznie, ale efekty, które mają dostarczyć, są czasami trudniejsze do otrzymania niż jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne i wymagają większego nakładu pracy, czasu, czasami środków. I myślę, że to jest wybrzmiewa w naszej strategii. I rozszerzenie procesu wdrażania strategii o współpracę z otoczeniem zewnętrznym, to jest w części zwanej wdrażanie strategii. Jest powiedzenie, jeśli chcesz iść szybko, idź sam, jeśli chcesz zajść daleko, weź kogoś ze sobą. Dlatego aktualizację strategii w 2017 roku oparliśmy się o doświadczenie, wiedzę, konsultacje, informacje i dyskusje z wieloma grupami osób, formalnymi lub też nieformalnymi, które potrafiły nas wesprzeć. Przepraszam bardzo, chyba nie dość skutecznie, które nas potrafiły wesprzeć w formułowaniu ostatecznych zapisów. Tylko wspomnę, ponieważ szeroko to przedstawiałam podczas komisji, początek, czyli wywiady pogłębione, rada mentorów, interpretatorzy i ewaluatorzy. Chciałabym się skupić na tej ostatniej grupie, jeśli Państwo pozwolicie. Ponieważ, tak jak już wspomniałam na komisjach, i teraz na samym początku swojej wypowiedzi. Pracę nad aktualizacją strategii rozpoczęliśmy od współpracy z mieszkańcami, organizując zgodnie z metodą design thinking szereg warsztatów. Było ich ponad 20. Przez warsztaty przewinęło się około 600 osób. Warsztaty trwały 5-6 godzin. I powiem w ten sposób, że frekwencja nas zaskoczyła, ponieważ mieliśmy więcej chętnych niż miejsc i przeważnie osoby zostawały od samego początku do samego końca. Jest to dla nas bardzo istotne, bo zgodnie z tą metodyką ważne jest wypracowywanie pewnych rozwiązań i danie narzędzi i możliwości właśnie osobom, które być może nie zawsze się na tym doskonale znają, ale mają swoje odczucia, mieszkają w Poznaniu, mają swój punkt widzenia i też chcą stworzyć czy współtworzyć przyszłość miasta. Zgodnie z ustawą o rozwoju regionalnym strategia powinna zostać poddana ewaluacji i tak też zrobiliśmy. W konkursie, który został ogłoszony zgodnie z zamówieniami, z ustawą o zamówieniach publicznych, wyłoniliśmy grupę ewaluatorów z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po prawej stronie są nazwiska osób, które w sposób partycypacyjny współtworzyły obecny kształt strategii. Są to osoby reprezentujące różne dziedziny nauki, specjalizujące się czy w zarządzaniu strategicznym, czy w finansach gmin, czy w transporcie, w turystyce i w innych obszarach, które są ważne z punktu widzenia rozwoju miasta. Harmonogram prac nad strategią przedstawiony jest na slajdzie. Rzeczywiście rok 2016 był naprawdę bardzo bogaty w różnego typu wydarzenia, o czym również miałam przyjemność informować właściwie każdorazowo Państwa radnych. I cieszę się bardzo, że niektórzy z Państwa przyjęli zaproszenia i brali udział w dyskusji. Struktura strategii jest w naszym odczuciu prosta, klarowna i jednoznaczna. Wizja, misja, cel główny, priorytety, kierunki interwencji, działania strategiczne, pod które powinny być realizowane zadania. Jeśli chodzi o wizję, prace nad wizją trwały prawie że rok, ponieważ zaczęły się tak naprawdę, to był pierwszy punkt, który omawialiśmy z mieszkańcami podczas warsztatów. Już wówczas tworzyły się zręby brzmienia dzisiejszego. Następnie odczucia mieszkańców czy ich wskazania zostały skonsultowane z grupą ewaluatorów, były dyskutowane również na Radzie Mentorów i w innych gremiach, dla których miałam przyjemność przedstawiać aktualny stan procesu aktualizacji strategii. Pozwolicie Państwo, że przeczytam proponowaną wizję. Poznań 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje, są zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im miasto oraz dumni z tego, że jest ono rozpoznawane w kraju i za granicą dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i akademickości oraz współczesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat biznesowy oraz polityka społecznej spójności umożliwiają wszystkim mieszkańcom pełne włączenie się w życie miasta. Jest to wizja nieco szersza, przepraszam bardzo, ale myślę, że oddaje w pełni to, co poszczególne osoby pracujące i współpracujące z nami w jej tworzeniu czują i myślą, jeśli chodzi o swoje miasto. Misja, czyli kolejny element obligatoryjny w strategii, jest nieco krótsza. Kształtowanie warunku dla współtworzenia miasta przez wszystkich mieszkańców. Jednakowoż chciałabym zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne i kluczowe wartości, które zostały wypracowane podczas warsztatów i pod którymi, myślę, te osoby bardzo mocno się podpisują. Jest to przede wszystkim otwartość, współodpowiedzialność i współtworzenie. podczas warsztatów, podczas wielu grup warsztatowych wybrzmiała chęć zaangażowania mieszkańców w życie miasta, współtworzenie rozwiązań dla nich i myślę, że warto to podkreślić i jest to coś, co wyróżnia nasze miasto spośród innych. Jeśli ktoś mówi, pyta o wyróżniki, ja wskazuję właśnie to. Potrzeba i chęć zaangażowania się w życie miasta. I cel główny. Pamiętając, że Poznań jest ponad półmilionową metropolią, chcielibyśmy zwrócić uwagę również na to, że ważna jest pozycja Poznania także na arenie międzynarodowej. Poznania jako metropolii. Stąd podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej. Wspominałam już wcześniej, mówiąc o strukturze czy charakterze strategii, wskazując na jej skondensowanie, stąd pięć obszarów strategicznych, pięć priorytetów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju miasta. To silna metropolia, nowoczesna przedsiębiorczość, zielone mobilne miasto, przyjazne osiedla, wspólnotowość i dialog społeczny. Mapę rozwoju z przyczyn czasowych w tej chwili nie będę dokładnie przedstawiać, ale przekazywałam bardzo szczegółowe informacje na komisjach, na które Państwo mnie zaprosiliście, zarówno teraz w komisjach przed Radą Miasta, jak i początek, czyli na wrześniowych spotkaniach, w których uczestniczyłam dzięki Państwa przychylności. I teraz chciałabym powrócić do tematu upowszechnienia informacji na temat aktualizacji strategii. Szanowni Państwo, staraliśmy się proces ten nagłośnić w taki sposób, żeby bardzo duża liczba osób zechciała się włączyć w jej współtworzenie. Stąd trzykrotnie nasza obecność na komisjach Rady Miasta Poznania, stąd aktualizacja strategii i bieżące działanie przedstawione na specjalnie dedykowanej stronie poświęconej aktualizacji. I bardzo fajna rzecz, która nam się wydaje bardzo mocno udała, konkurs Poznań naszych marzeń. Gorąco polecam artykuł, który został napisany przez trzy panie reprezentujące seniorów, które przedstawiły swój obraz miasta. Myślę i jestem właściwie głęboko przekonana o tym, że podpisalibyście się Państwo wszyscy pod tą wizją, którą Panie przedstawiły. Oprócz swojej wizji i myśli, i koncepcji, które chciałyby wprowadzić w życie, są tam również rozwiązania takie, które mogą być od ręki wprowadzone. Zachęcam na wizytę na stronę internetową aktualizacji strategii, gdzie jest ten materiał zamieszczony. I jeszcze konsultacje. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że proces był dosyć szeroko rozpowszechniony w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych, poprzez liczne spotkania, które odbyliśmy, nasze zaproszenie 14 października 2016 roku celem rozpoczęcia procesu aktualizacji strategii przyjęło wiele osób. Sala biała pękała w szwach. Byli obecni przedstawiciele Rady Miasta Poznania, senatorowie, prezydenci miasta, był starosta, wicestarosta oraz przedstawiciele gmin ościennych, przedstawiciele Rady Mentorów, Miejska Rada Seniorów, przynajmniej jej przedstawiciele i inne osoby ze szczególnym uwzględnieniem rad osiedli, organizacji społecznych, pozarządowych, które są głęboko zainteresowane tym, w jakim kierunku i jak będzie rozwijał się Poznań. Dzięki tym prowadzonym pracom otrzymaliśmy 183 uwagi, które zostały złożone drogą elektroniczną. Patrzyliśmy na nie bardzo szczegółowo i rozważaliśmy możliwość ich wprowadzenia. Uwzględniliśmy 123 z nich, 44 nie zostały uwzględnione, a 16 była bezprzedmiotowa. Nieuwzględnione uwagi dotyczyły przede wszystkim prośby o wprowadzenie zapisów, które tak naprawdę są domeną innych dokumentów strategicznych, innych dokumentów o innym charakterze, w związku z czym nie było potrzeby wprowadzenia ich w strategię rozwoju miasta. Chciałabym jeszcze podkreślić, że wyjątkowo, jeśli chodzi o współtworzenie strategii, bardzo mocno włączyły się spółki z udziałem kapitału miejskiego. Włączyliśmy wydziały urzędów miasta, oczywiście miejskie jednostki organizacyjne. Oczywiście otrzymaliśmy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko i poprosiliśmy o opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Szanowni Państwo, to już jest ostatni slajd. Jeśli Państwo pozwolicie, przejdę do autopoprawki. Szanowni Państwo, podczas wizyt na komisjach Rady Miasta Poznania dyskusja w większości była bardzo ciekawa, wprowadzająca, czy Państwo radni prosili o wyjaśnienie pewnych aspektów, które były nie dość jasne. Niektóre uwagi zostały wniesione, w związku z czym pozwoliłam sobie je przejąć, zapisać i wprowadzić jako autopoprawka, ponieważ po prostu się z nimi zgadzamy. Są one słuszne i podnoszą jakość dokumentu. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja je przeczytam. Strona 9, punkt 1, wyzwania strategiczne, punkt 1, 2, 4. Z uwagi na to, że poprawka wprowadza tak naprawdę jedno zdanie, a ja przytoczyłam tekst na półtorej strony, pozwolicie Państwo, że przeczytam jego tylko część. Panie Przewodniczący, czy tak możemy się umówić?
Bardzo proszę, co sobie Pani życzy.
Bardzo dziękuję. Proces depopulacji początkowo będzie związany z migracją do dynamicznie rozwijających się obecnie gmin podpoznańskich, jednak ich dynamika rozwoju także stopniowo wyhamuje. W Poznaniu ujemno saldo migracji występuje od 15 lat i jest najwyższe wśród największych polskich miast. Największy odpływ obserwuje się wśród osób w wieku 30-39 lat, tworzących rodziny rozwojowe o stosunkowo wysokich dochodach. Zmiany demograficzne wywierać będą silny wpływ na rynek pracy, szkolnictwo oraz popyt na usługi dla osób starszych. W 2050 roku liczba ludności w wieku powyżej 65 roku życia zwiększy się prawie dwukrotnie, co trzecia osoba mieszkająca w Poznaniu będzie należeć do tej grupy wiekowej. Ponad dwukrotnie zmniejszy się natomiast liczba osób w wieku szkolnym i studenckim. Trendy demograficzne powodują, że poznańskie szkoły konkurują uczniów i studentów spoza Poznania. Polityka prorodzinna oraz aktywizacja na rynku pracy osób w wieku 65+, realizowana przez innowacje społeczne w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz kształcenia ustawicznego, są sposobami stawienia czoła temu wyzwaniu. I teraz pozwolicie Państwo, że przeczytam drugą część. Zmiany demograficzne wywierać będą silny wpływ na rynek pracy, szkolnictwo oraz popyt na usługi dla osób starszych. W 2050 roku liczba ludności w wieku 65 lat zwiększy się prawie dwukrotnie, co trzecia osoba mieszkająca w Poznaniu będzie należeć do tej grupy wiekowej. Ponad dwukrotnie zmniejszy się natomiast liczba osób w wieku szkolnym i studenckim. Trendy demograficzne powodują, że poznańskie szkoły konkurują uczniów i studentów spoza Poznania. I tu była prośba o zdanie. Zachęcenie ich do pozostania w mieście po skończeniu studiów może mieć korzystny wpływ na sytuację demograficzną. I dalej jest jak poprzednio, polityka prorodzinna i tak dalej, i tak dalej. Następna uwaga, następna autopoprawka. Strona 26, wspólnotowość i dialog społeczny, Poznań 2016. Jest. Wysoki kapitał społeczny opiera się na najsilniejszych w Polsce ruchach miejskich i wyrażanej przez mieszkańców silnej potrzebie współuczestnictwa w procesach rozwoju miasta. Coraz bardziej przyjazna i dostępna przestrzeń publiczna sprzyja dialogowi społecznemu. Jednak wciąż osoby z grup problemowych o trudnej sytuacji życiowej nie włączają się do współdecydowania o rozwoju miasta. Wspólnotowość i dialog społeczny ma duży wpływ na rozwój sektorów kreatywnych w Poznaniu. Powinno być. Wysoki kapitał społeczny opiera się na dużej aktywności instytucjonalnej organizacji pozarządowych i społecznych, radach osiedli, najsilniejszych w Polsce ruchach miejskich oraz niesformalizowanych inicjatywach społecznych. Coraz bardziej przyjazna i dostępna przestrzeń i tak już bez zmian. Punkt następny, strona 28, punkt 5, priorytety, kierunki interwencji do 2030 roku, tabela 2, kierunki interwencji, priorytet zielone, mobilne miasto, kierunek interwencji, czy 1 jest zachowanie i poprawa jakości istniejących terenów zieleni, w nawiasie w tym klinów i zabytkowych założeń zieleni, zamknąć nawias, oraz stworzenie nowych obszarów zieleni. Propozycja jest zachowanie, poprawa jakości i rozwój terenów zieleni, w szczególności systemu klinowo-pierścieniowego oraz zabytkowych założeń zieleni. Punkt C jest tożsamy punktem D, ponieważ to określenie, czyli ten kierunek interwencji, występuje dwukrotnie. I przejdę do przedostatniego punktu. Strona 31, punkt 6. Działania strategiczne, tabela 3, działania strategiczne, kierunek interwencji 3-4, uspokojenie ruchu samochodowego w mieście. Zostały dodane dwa działania strategiczne, czyli zamiast 5 jest ich 7. Dodano budowa dróg odciążających ruch w Śródmieściu, budowa wielopoziomowych parkingów w Śródmieściu. I ostatnia poprawka, strona 32. Punkt 6, działania strategiczne, tabela 3, działania strategiczne, kierunek interwencji 4.1. Działanie strategiczne 4 jest wspieranie inicjatyw oddolnych stymulujących budowanie lokalnych wspólnot oraz lokalnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i usług społecznych na osiedlach. Powinno być wspieranie inicjatyw oddolnych stymulujących budowanie lokalnych wspólnot, ponieważ ta ostatnia część lokalnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i usług społecznych na osiedlach stanowi dodatkowe, oddzielne działanie strategiczne. Dziękuję bardzo za cierpliwość.
Dziękuję bardzo. Część komisji zaopiniowała strategię. Nie opiniowała strategii Komisja Kultury i Nauki oraz Komisja Budżetu. Natomiast zaopiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych pozytywnie. 2 głosy za, 0 przeciw i 0 wstrzymało się od głosu. Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej również pozytywnie, za 4 głosy, 0 przeciw, wstrzymała się 1 osoba. Komisja Polityki Przestrzennej, pozytywna opinia, za 5 radnych, czy 5 radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 2 radnych i komisja proponuje poprawkę do uchwały. Priorytet Zielone Mobilne Miasto, tytuł kierunku interwencji numer 1, zachowanie, poprawa jakości i rozwój terenów zieleni, w szczególności systemu klinowo-pierścieniowego oraz zabytkowych założeń zieleni. I za poprawką było 6 radnych, 2 radnych przeciw. Czy to zostało wprowadzone jako autopoprawka dokładnie w brzmieniu komisji?
Dokładnie w brzmieniu z konsultacją z panem przewodniczącym.
Dziękuję. Czyli rozumiem, że nie będziemy głosować. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie. Za 8 głosów, 0 przeciw, wstrzymały się 2 osoby. Komisja Oświaty i Wychowania pozytywnie. Za 3 osoby, przeciw 1, wstrzymały się 3 osoby. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie. Za 7, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się osoby. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pozytywna opinia, 4 za, przeciw 0, wstrzymały się 2 osoby. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, opinia pozytywna, 3 za, 2 przeciw i 5 wstrzymało się od głosów. Komisja Samorządowa, opinia pozytywna, za 5, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Komisja Rewitalizacji, Pozytywna opinia, za 3 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0. Komisja Rodziny, opinia pozytywna, za 6 głosów, 0 przeciw, wstrzymały się 2 osoby. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby jeszcze coś powiedzieć? Pan przewodniczący Łukasz Mikuła, oddaję mu głos.
Dziękuję. Ja w imieniu Komisji Polityki Przestrzennej chciałbym podziękować za uwzględnienie tej poprawki zgłoszonej przez komisję w autopoprawce pana prezydenta. Poprawka dotyczyła lepszego wyeksponowania w tytule kierunków interwencji w działaniach systemu klinowo-pierścieniowego Zieleni w Poznaniu. To był wniosek złożony na komisji przez pana radnego Boruczkowskiego. On został przyjęty, jednocześnie uwzględniony. Tak więc tutaj faktycznie głosowania na forum całej Rady nie potrzeba, a my jeszcze raz dziękujemy.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w imieniu jakiejś komisji chciałby powiedzieć? Pani Lidia Dudziak w imieniu swoim. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Klubu radnych. Pan radny Tomasz Kajzer w imieniu klubu, tak? Bardzo proszę, udzielam głosu panu radnemu Kajzerowi, który będzie wystąpi w imieniu klubu Poznański Ruch Obywatelski.
Przewodniczący Sejmowy, panie prezydencie, rzeczywiście miałem pewną trudność przed tego wystąpienia, bo z jednej strony ten dokument rodzi wiele pytań i wątpliwości. Myślę, że nazywanie go strategią jest bardzo dyskusyjne. A z drugiej strony trudno nie docenić pracy i zaangażowania i kontynuacji strategii. I to wydaje mi się jest bardzo ważne i chciałem na początku podkreślić, że na pewno wartością znaczącą jest to, że to działanie, które jest trudne i niewdzięczne, bo strategia z reguły często nie jest dobrze zrozumiana i nie jest łatwo powiedzieć o strategii, zostało podjęte. I to chciałbym bardzo docenić i podkreślić, bo to jest wartość sama w sobie, niezależnie od efektów tych działań i uwag, które proszę odebrać bardziej nie na zasadzie krytykanstwa, ale bardziej na zasadzie sugestii i wskazówek osoby, która dość dużo strategii w życiu widziała i ma dość dużą bazę porównawczą. I no, byłbym nieuczciwy wobec mandatu Rady Ustawowej, gdybym tych uwag nie precyzował, starając się maksymalnie być konkretnym i rzeczowym i unikać jakichkolwiek elementów emocjonalnych. Proszę Państwa, najpierw kilka uwag szczegółowych. Otóż generalnie strategię dzielimy na takie dwie części najczęściej. Ta część, niektórzy mówią ideologiczna nadbudowa, czyli cele, wizja, misja, do czego dążymy. I ta druga część, ta część realizacyjna, jak to chcemy osiągnąć. Często się zarzuca, że generalnie programy są dobre w części tej określenia celów, tu jesteśmy dość sprawni, natomiast kiedy przychodzi do przełożenia ich na konkretne działania, to tu mamy dość duże kłopoty. Strategia Poznania przypomnę ewoluowała w takim kierunku, jak wiele strategii w świecie de facto, czyli wyciągała konkretne wnioski z faktu, że dość trudno jest wdrażać sukcesem strategii, trzeba bardziej skupić się na zasadach implementacji, monitorowania, a określanie celu przychodzi nam z reguły o wiele łatwiej. Tutaj w tej strategii bardzo wyraźnie widzimy, że z jednej strony ta część określania celów strategicznych, ta podstawowa część, misja, wizja, cele, została zawarta na 22 stronach. Przypomnę, dotychczasowa strategia to 17 stron, czyli tutaj jest, ta część została bardziej rozbudowana. Natomiast zasadnicza różnica dotyczy części wdrażania, czyli działań, które służą tej strategii. W dotychczasowej strategii na 100 stronach, a więc w bardzo szerokim zakresie, omówiono działania, które służą realizacji strategii, przedstawiając charakterystykę tych działań, uzasadnienie tych działań, czego te działania dotyczą, istotę tych działań, objawiając je wskaźnikami i podzielono je na 18 programów, które uwzględniały fakt, że głównym podmiotem realizacyjnym będzie Urząd Miasta, który jest zorganizowany na bazie wydziałów, które mają konkretne zadania, a więc z punktu widzenia wdrażania strategii podział na programy uwzględniające podział zadań w urzędzie był uzasadniony, aczkolwiek wskazywano na powiązania pomiędzy poszczególnymi programami, bo jak słusznie zauważono, te działania w dużej mierze horyzontalny, trudno jest rozwiązania strategiczne w oparciu o wąskie silosy czy wąskie działy, te powiązania są oczywiste. My w tym dokumencie obecnie mamy na 6 stronach określonych 157 działań strategicznych, 55 działań kluczowych. Te 157 działań strategicznych jest w ramach 36 kierunków interwencji. a więc bardzo dużo elementów na 6 stronach. Jak to zrobić? No, siłą rzeczy doszło do, powiedziałbym, maksimum syntezy na takim poziomie, że bardzo trudno jest tak naprawdę dowiedzieć się z tego dokumentu, jakie działania mają być realizowane, ponieważ bardzo często to są bardzo pojemne hasła, czasami konkrety, bardzo precyzyjne, czasami bardzo ogólne hasła, które można bardzo szeroko rozumieć. I ja szukałem, przyznaję, dokumentu, który by to rozwijał, żebyśmy wiedzieli w ramach wdrażania strategii, o jakie działania chodzi. Jeśli mamy pojęcie rozbudowa Szczeszyna, to konkretnie co? Jeżeli mamy stwierdzenie dbajmy o bezpieczeństwo, każdy się z tym zgodzi, konkretnie co? Bo to jest część realizacyjna, czyli tutaj mówimy nie o tym, co ma być, ale jak chcemy to zrobić. Ten hasłowy charakter jednak według mnie sprawia, że ten dokument jest trudny do wdrażania, jak naprawdę nie wiadomo, wiedząc, jakie są cele, trudno zdecydować, jakie działania konkretnie mają być realizowane. Lepiej działania kluczowych, tych 55 działań, znowuż o różnym poziomie szczegółowości. I tutaj przejdę za chwilę do konkretnych uwag i takich propozycji, które można być może to jeszcze poprawić w przyszłości. Czyli hasłowe określenie kilkuset różnych pomysłów na różnym poziomie szczegółowości, część z nich nie mająca charakteru działań strategicznych, to myślę jest taki zasadniczy mankament, który wymaga tego dokumentu jako dobrego materiału wyjściowego do strategii, ale dyskutowałbym, czy można to nazywać strategią. Drugi element, przy okazji jeszcze implementacji mamy kwestię wskaźników. Tutaj akurat zapisane jest zdanie ewaluatorów tego dokumentu, którzy napisali, wartości wskaźników zostały określone w sposób ogólny i w wielu przypadkach będą wymagały doprecyzowania, niemniej jednak materiał wyjściowy stanowią podstawę do skonstruowania efektywnego systemu monitoringu strategii. To jest materiał wyjściowy, tylko mówimy o strategii, którą już dzisiaj przyjmujemy, a to jest bardzo ważny element monitorowania strategii, jakie wskaźniki przyjmujemy dla określenia realizacji jej zaawansowania. Drugi element, który według mnie jest bardzo ważny, to zapis, który uważam, że jest nadużyciem, a mianowicie stwierdzenie, jakie są aspiracje i oczekiwania poznaniaków. Proszę Państwa, osoby, które na zaproszenie urzędu, bo w większości warsztatów są osoby zaproszone przez urząd, prezentowały różne poglądy. I jest bardzo cenne, że w tej dyskusji mamy różne zdania. Natomiast jeśli mówimy o aspiracjach mieszkańców Poznania, to jest sensowna różnica między uwagami zgłaszanymi przez pewne środowiska, co zaproszone, a sytuacją, kiedy możemy mówić, co jest opinią poznaniaków w oparciu o reprezentatywną próbę mieszkańców. Pamiętajmy, że zdecydowana większość mieszkańców w takich spotkaniach nie uczestniczy, bo mają inne problemy, mają różnego rodzaju obowiązki i generalnie czymś możemy powiedzieć, nie uczestniczą, to ich zdanie nie jest istotne. Zgoda, ale wtedy powiedzmy wyraźnie, że są aspiracje części mieszkańców, tych bardziej aktywnych, tych, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na warsztaty często zadane w godzinach pracy, prawda? A nie mówmy, że to jest reprezentatywna próbka mieszkańców Poznania, że to jest rzeczywiście coś, czego mieszkańcy oczekują, bo to już jest ewidentne nadużycie. Nie przypadkiem w tekście, który czytamy w zapisach, zapraszacie dokładniej, to macie Państwo wiele uwag pojedynczych, natomiast na takie podstawowe pytania, a tak naprawdę jakie oczekiwania są najczęstsze? Jaki procent mieszkańców zgłasza takie czy inne oczekiwania? Czyli rzeczywiste informacje, które oczekujemy w odpowiedzi na pytanie, czy uczą mieszkańców, tutaj takiej odpowiedzi nie ma, bo nie może być. I dla mnie jest to pewien błąd metodologiczny podstawowy, że zabrakło badania opinii mieszkańców w oparciu o próbę statywną. Zakładam, że osoby zaproszone to nie były osoby zaproszone w oparciu o próbę losową mieszkańców Poznania, tylko zapraszane według innych kryteriów. A więc to jest opinia części mieszkańców. Teraz uwag szczegółowych. Kiedy patrzymy na dokument, na początku mamy kontekst budowania strategii. I tam są bardzo fajne elementy pokazujące na uwarunkowania globalne. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście w dokumencie strategicznym powinny być takie zapisy jak w punkcie dotyczącym rosnącego znaczenia ekologii związanego z nieekologicznego transportu miejskiego jest zapis pokazujący na koncepcję zielonych miast, bardzo ciekawy, iż między innymi dzisiaj tworzone są w miastach przestrzenie do uprawy warzyw. I w strategii Poznania dowiemy się, że ta uprawa warzyw jest w miejscowości Andernach w Niemczech. Czy zakładania sadów. Wiemy, że dowiemy się ze strategii rozwoju miasta Poznania, że w Madrycie jest 30 sadów miejskich. Ciekawa informacja, tylko pytanie, jeśli to jest strategii miasta Poznania, to mam pytanie, ta bardzo krótki dokumencie, czy to znaczy, że my chcemy w Poznaniu proponować zakładanie sadów miejskich, czy uprawy warzyw? Bo jeśli tak, to jest sens o tym mówić, prawda? Te informacje mają sens. Jeżeli nie, to wydaje się, że to jest ten poziom szczegółowości, który chyba w tym dokumencie można sobie spokojnie podarować. To jest ciekawa rzecz, interesująca. Ale strategie rozwoju miasta Poznania raczej te rzeczy dotyczą Poznania, czyli jeżeli mamy jakieś kwestie, chcemy zaimplementować, to powołanie się na pewien przykład, chcemy to zrobić, bo to już jest gdzie indziej, tak. Ale jeśli nie zamierzamy takich działań stosować, to chyba jest troszeczkę niepotrzebne. Dużo truizmów, ale to jest wada właściwie każdego dokumentu, bo pisanie przejawami troski o jakość życia mieszkańca są między innymi dbałość o środowisko naturalne, zrównoważony transport, poziom usług publicznych oraz zdolność oferty mieszkaniowej rynku pracy. Tak, to prawda, aczkolwiek, jeżeli mamy być precyzyjni, to pamiętajmy, że jakość życia w miastach jest różnie postrzegana przez mieszkańców. Nie przypadkiem w miastach, gdzie bada się jakość życia, pierwszym elementem tych badań jest określenie, co dla mieszkańców definiuje jakość życia. I inne czynniki definiują jakość życia w Poznaniu, inne w Afryce, inne w Stanach Zjednoczonych, bo to są różne uwarunkowania. I dzisiaj mamy wiedzę, co definiuje jakość życia w Poznaniu. Tutaj ten zbiór jest przypadkowy. Sądzę, że gdyby wykreślić pewne zapisy, które tutaj są w tym miejscu, to dokument nie straciłby na wartości, a raczej by zyskał. Potem mamy punkt adresaci strategii, ale spróbujcie Państwo po przeczytaniu tego punktu wypunktować, jakie tam są informacje, poza ogólnym stwierdzeniem, że trzeba współpracować. Znowuż pewna wątpliwość, czy to jest potrzebne, czy nie, czy akurat w takiej formule ma to sens. Jaki? Podstawowa część strategii, misja, wizja, cele, priorytety, jak powiedziałem, w 22 stronach i tutaj świetnie sformułowane wyzwania. Gratuluję, bo to rzeczywiście jest dobry materiał w zakresie pytań. To są rzeczywiście wyzwania, które chyba warto postawić w przyszłości Poznania. Natomiast ewidentnie do pracowania wymaga część odpowiedzi na te wyzwania, prawda? Tutaj, proszę Państwa, można tych przykładów mnożyć. Mamy na przykład wyzwanie, jak skutecznie wykorzystać atuty gospodarki, między innymi na potrzeby rozwoju innowacyjnej gospodarki, czyli jak rozwijać innowacyjność Poznania. I czytamy w tekście, że czytamy naprawdę tak diagnozę, informacja, że jest źle, że jest niedobrze, że Poznań nie wykorzystuje atutów, ta zgoda. Pytanie, jak to tutaj wykorzystać, jak? I jest właściwie taki zapisów konkretnych, zapis, zgodnie z trendami europejskimi Poznań powinien poświęcić większą uwagę promocji lokalnej przedsiębiorczości. Jeśli już patrzymy na trendy europejskie, to sobie szczerze, trendami europejskimi jest dzisiaj wspieranie przedsiębiorczości, a promocja lokalności jest jednym z elementów tego wsparcia. I nie jedynym, i powiedziałbym nie najważniejszym, aczkolwiek istotnym. Ale jeżeli już czytamy taki dokument, to wypadałoby być bardziej precyzyjnie powiedzieć naprawdę, co jest europejskim trendem. I troszeczkę chyba za mało to jest, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zwiększyć innowacyjność takiego Poznania. Jak polepszyć warunki prowadzenia biznesu, aby firmy rozwijały skalę swojej działalności? Bardzo ważna kwestia, potrzebna. Ale w odpowiedzi najpierw mamy tak naprawdę stan faktyczny opisy wady, Poznań, trzecie miasto w zakresie rozwoju liczby zainwestowanych spółek, Poznań zdaniem przedsiębiorczości, pragmatyzmu, ale mało sukcesów. No, ale pytanie, jak polepszyć? Tak naprawdę konkretna odpowiedź jest jedna. Wymaga to jednak od właścicieli firm determinacji w realizacji ich ambitnej wizji. Na pewno fajnie, gdyby chcieli byli bardziej zdeterminowani. Tylko pytanie, czy to jest nasza odpowiedź na pytanie, jak polepszyć? Niech właściwie bardziej zdeterminowani. Można to mnożyć. Są kwestie zapisów bardzo trafnych w odpowiedziach, bo trochę wypuściłem te rzeczy, które trzeba poprawić, jak na przykład konsolidacja, jak zacieśnić współpracę z gminami tworzącymi metropolię Poznań. I tu są słuszne zapisy, że ta konsolidacja jest na wielu płaszczyznach. Polityka społeczna, promocja, obsługa turystów, edukacja, bardzo dobrze. Aczkolwiek pytanie, czy w strategii należy pisać, konsolidacja może odbywać się, bo to stawia pytanie, że może osoba za strategię mówi, co można by zrobić, a to jest już strategia, prawda? Musimy wiedzieć, panie prezydencie, czy pan będzie to robił? Jeśli tak, to trzeba powiedzieć, strategia Poznania przyjmuje, że ta współpraca będzie oparta o to, o to, o to, a nie, że można by to robić, prawda? Czy na ile jest to takie dywagacje, które są ciekawe, sympatyczne, ale niestety często brak próby wskazania działań, brak próby odpowiedzi i konkretnych wyborów. I jeśli chodzi o wizję i misję, Państwa, nie chciałbym dyskutować, tu zawsze każdy ma swoje zdanie, ja tylko przedstawię Państwu wizję rozwoju Polski, strategię rozwoju Polski Polska 2020. Polska w roku 2020, to aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo. W obecnej strategii wizja Poznania 2030, Poznań to silna metropolia o silnej gospodarce, wysokiej jakości życia, opierająca swój rozwój na wiedzy. Krótko. Natomiast mam obawy, na ile pan prezydent będzie w stanie wizję tej strategii przedstawić słuchaczom i kochającym go osobom jako swoją receptę na Poznań bez czytania tego z kartki. Bo tak naprawdę wizja to jest ten obraz, który dążymy, prawda? Jeśli on jest trochę rozwlekły, to jest pewna taka trudność. Ktoś może się podepnąć, jaka jest pana wizja rozwoju Poznania? Jeżeli pan prezydent nie powie silna metropolia, silna gospodarka, rozwój oparty na wiedzę, z jakością życia, to jest proste i czytelne, ale pan powie, no jest trochę dłuższa i pan wyciągnie kartkę i będzie próbował to czytać, to będzie niepoważne, a z drugiej strony tą wizję trudno przedstawić, nawet patrząc na kartkę, zapamiętać i ją powtórzyć. I misja precyzuje bardzo cenne i trafne wartości, ale jeżeli w samym zapisie misji one mają odzwierciedlenia, to pytanie, czy będziemy mówić, że misja jest taka, albo w tej misji mamy jeszcze wartości, które są częścią misji, ale w misji nie zapisane, dyskusyjne. Państwo, ale to jest marginalne, bo ta część generalnie jest dobrze napisana, natomiast zasadniczo uwaga będzie do części realizacyjnej. I co będziemy robić w oparciu o strategię? Przypomnę, dotychczas w strategii mówiliśmy, że z uwagi na dość duży zakres tej strategii określiliśmy 5 priorytetów średniookresowych. Przypomnę, mówiliśmy, to jest zatrzymanie spadku ludności mieszkańców Poznania, jakość nauczania, zwiększenie innowacyjności gospodarki Poznania, poprawa tęsknoty turystycznej i budowa silnej metropolii. Starałem się, czytając ten tekst, co jest takim leitmotivem przewodnim. Tak naprawdę w tej strategii na czym się skupimy? Bo tu mamy zamiast 4 obecnie 5 strategicznych, ale jest potem 36 kierunków interwencji. I powiem tak, nie wiem, jak kolegi dyrektorów miasta Poznania zaakceptują tę strategię, aczkolwiek mam wrażenie, że dość dla nich trudna może być akceptacja, kiedy wśród tych 30 celów zmieniamy na jednym oddechu. Jeden z tych 36 kierunków interwencji to jest wzmocnienie naukowych, akademickich funkcji Poznania, ale obok, mówimy, innym kierunkiem interwencji jest zapewnienie należytej czystości przestrzeni publicznej. Czyste ulice to ważny element. Czy to jest jeden z kierunków strategii rozwoju tak samo ważny jak akademicki Poznań? Być może tak, prawda? Być może tak, tylko z punktu widzenia ja mam wątpliwości, dlatego je zgłaszam, czy rzeczywiście to jest ten sam poziom, czy to jest trochę inne rodzaj działania, prawda? Budowa akademickiego powiatu jest pewien wybór. Budujemy Poznań miasto akademickie. To miasto jest akademickie, to miasto jest miejscem jednego z 3 najsilniejszych w Polsce. Uczelnie wyznaczają tempo życia miasta. Czyste ulice są bardzo ważne. Ale czy to jest ta sama płaszczyzna? Potem mamy, proszę Państwa, 150, mamy inny kierunek interwencji, rozwój przemysłów czasu wolnego, kultury, kongresów, targów. Kongresy, targi, przemysłu czasu wolnego, kultura w jednym haśle, jeden z kierunków. Czy rzeczywiście to jest takie zbieżne, prawda? No, wydaje mi się, że kongresy i targi, czas wolny, kultura, to nie są rzeczy takie bliskie, żeby w jednym priorytecie je ująć. Mamy teraz tylko 36 kierunków interwencji. Mamy następnie 157 przykładów działań strategicznych. I tutaj mamy z jednej strony takie działania, które są ciekawymi pomysłami, jak na przykład ochrona gatunkowa zwierząt w środowisku miejskim, ale mamy także podniesienie jakości kształcenia w poznańskich szkołach. Jakość nauczania w Poznaniu rzeczywiście dla nas jest jeden z priorytetów. Wydaje mi się, to jest jeden z podstawowych kwestii, bo tutaj jest przyszłość Poznania. Jakość nauczania, wiedza, umiejętności naszych ludzi. I moim zdaniem to jednak jest coś innego niż ochrona gatunkowa zwierząt w środowisku miejskim. A oba działania są w ramach 157 działań strategicznych. Mamy pewne zapisy dość ogólne, na przykład wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, kreacyjnych w różnych rejonach miasta. Czy to jest działanie strategiczne? Czy to nie jest coś, po prostu, co należy zawsze robić? Prawda? Czy tu będzie jakaś zmiana w Poznaniu, jak będziemy wspierać, a co będziemy nie będziemy wspierać, nie będziemy wspierać działań kulturalnych w różnych rejonach miasta? Bardzo ogólne. Można powiedzieć, a gdzie jest uprzegłowienie? Może jest jakaś myśl za tym głębsza, jakieś konkretne fakty. I tej myśli głębszej trudno znaleźć. Mamy zapis, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz seniorom. Pytanie, ja chyba seniorem, mam nadzieję, jeszcze nie jestem, choć może już. Na pewno nie jestem dzieckiem ani młodzieżą. to pytanie jest, a co z bezpieczeństwem grupy wiekowej, która jest trochę starsza niż dzieci i młodzież, a jeszcze nie jest seniorem? Bo tutaj mamy jeden z 57 działań, dzieci, młodzież i seniorzy. Chyba że zakładamy, że osoby w wieku pomiędzy młodzieżą a seniorami nie mają problemu z tym bezpieczeństwem, a ten problem dotyczy głównie tych grup, w związku z tym strategiczny wybór, skupiamy się na tym. Może tak, ale brakuje tego rozszerzenia, jakby wskazania, z czego to wynika i trudno to gdziekolwiek znaleźć, prawda? Ta synteza na 6 stronach, zmieszczenie tej dużej ilości haseł spowodowała, że właściwie nie ma informacji, co za tym się kryje i trudno tę strategię ocenić i zrozumieć, bo być może jest większa głębia, której my nie widzimy i być może wiele ciekawych myśli i uwag i tym, za tym się kryje, istnieje, tylko że tego nie widać i trudno na podstawie tych haseł to określić. Wspieranie rozbudowy sieci połączeń kolejowych, drogowniczych z innymi miastami. Na pewno tak zastanawiamy się nad tym, jak my chcemy wspierać połączenia drogowe z innymi miastami, poza jakimś lobbyingiem politycznym, prawda? Okej. Okay. Rewitalizacja obszaru Śródmieścia oraz strefy przemysłowej, powiązkowej w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym. To jest definicja cywilizacji. Ona jest ważna, prawda? Ale czy taki zapis najpierw określuje to, co chcemy zrobić? A potem mamy 55 działań kluczowych. I powiem tak, są to działania rzeczywiście kluczowe, na przykład zagospodarowanie obszaru Naramowic, aczkolwiek chciałoby się znowu znaleźć odesłanie gdzieś, co za tym się kryje, ale z drugiej strony mamy przy tych 55 kluczowych działań miejskie biuro najmu, realizacja projektu miejskie biuro najmu. Z pełnym szacunkiem pomiędzy zostaniem Naramowic, a zrealizowaniem jednej koordynacji z miejskim biuro najmu jest różnica. Czy to jest strategiczne wyzwanie dla Poznania, jakie biuro powstało? No jest ważne, na pewno tak. Ale jako jedno z 55 tak, najważniejszych? Może, tak, ale wątpliwości. Jest inny zapis. Przy tych 55 działań strategicznych jest budowa nowych obiektów sportowych, basen na Zwycięstwa, hala na Warmińskiej, park Kasprowicza, przebieg funkcyjny, sport walki przy Rejmonta, basen na Ratajach, wymienione. I to jest dobrze, że są po prostu konkretne rzeczy. Natomiast mamy także zapis, innym działaniem to jest uruchomienie Centrum Usług Wspólnych dla obsługi wszystkich jednostek miejskich. Pamiętajcie, CUWy robią wszystkie miasta w Polsce, bo to jest formuła obniżenia kosztów zamówień publicznych. I ja bym dyskutował, czy to jest taka zmiana strategiczna, to jest jedno z kluczowych działań strategicznych. To trzeba zrobić, to jest ważne, miasta to robią. Ale wydaje się, że jakby jest różnica pomiędzy uruchomieniem obszaru Naramowic, a zrobieniem CUWu, to trzeba zrobić. Czy wśród 55 działań kluczowych wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi w procesie public relations. Trzeba robić public relations. Trzeba robić nowoczesne metody. Znowuż, kluczowe, strategiczne działanie? Nie. Ewidentnie, powiem tak, zawsze jest nacisk strategii, żeby wszystko wpisać. Zawsze jest nacisk świadomy, z którym my też chcemy tam zaistnieć. Ale czasami trzeba dać temu opór i powiedzieć, to wszystko jest ważne, ale to nie strategiczne. Trzeba to robić. Ale to nie wśród 55 działań kluczowych, bo to nie są działania kluczowe. Na koniec jedna uwaga. Cennym nowym to mapy tematyczne. I to też chciałbym powiedzieć jako pozytyw. Tego nie było. Fajny pomysł, fajnie, że to jest cenna rzecz, ale czy to nie dopracować? Bo jeżeli Państwo macie mapę w mapach tematycznych, lokalizacji jednostek pomocniczych, ale nie ma mapy podstawowego planu drogowego, no to chyba jest różnica, prawda? W takich mapach tematycznych, no to coś, co jest kwintesencją, konstrukcją układu miejskiego, jednak powinno zaistnieć. A lokalizacja rad osiedli może być, ale wydaje mi się, mimo wszystko ta mapa no, nie jest najbardziej niezbędna, chociaż może oczywiście zaistnieć. To tyle uwag, które sprawiają, że to jest na pewno ciekawy dokument. Gratuluję wielu ciekawych zapisów. Brakuje informacji, co kryje się za tymi zapisami. Hasłowy charakter tej części realizacyjnej nie pozwala na rzetelną ich ocenę. Jak mówię, można skrzywdzić autorów, bo być może za tym wiele się rzeczy kryje, tylko że my tego nie widzimy. Bo to, co dostajemy, to 157 haseł o różnym poziomie szczegółowości i różnym znaczeniu, a jednocześnie tym zastępujemy dokument dotychczasowy, prawda? Idźmy do przodu, ale pytanie, czy nie warto tego trochę wszystko poszerzyć w części realizacyjnej i wyraźnie i może trochę odchudzić w tej części, gdzie są truizmy i rzeczy, które strategiczne nie są. Dziękuję bardzo.